chciałbym przeczytać z pierwszego listu do Koryntian, z 6 rozdziału. Wiersze od 9 do 11. Pierwszy list do Koryntian, 6 rozdział od 9 wiersza. Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się. Nie łudźcie się ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. A takimi niektórzy z was byli, aleście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w duchu Boga naszego. Gdy się czyta ten rozdział, to ta atmosfera tego rozdziału, czy taki ogólny wydźwięk jest dosyć podobny do tego, co było czytane z proroka Ozeasza. Pamiętacie, co Bóg patrzył na swój lud i było w tym coś takiego ojcowskiego płaczu. No, ja was umiłowałem, ja was wybawiłem, a co tutaj u was widzę? Muszę was karać, nie sprawia mi to żadnej radości, ale jestem Bogiem, jestem sprawiedliwy. I kiedy się czyta ten rozdział w liście do Koryntian, napisany przez Pawła, ale coś z podobnego takiego nastawienia. Paweł widzi w Koryncie Boży zbór, ludzi, którzy wiele od Boga otrzymali, których oczyścił, którym przebaczył, których obdarował, a patrzy na nich i widzi jakieś nieporządki, jakieś złe rzeczy negatywne. W tym rozdziale są wcześniej wymienione to, że sądzili się ze sobą. O tym na przykład 6 wiersz, że procesuje się brat z bratem i to przed niewiernymi. W głowie mu się to trochę nie mieściło. Jak to możliwe? Dalej pisze, czemu raczej krzywdy nie cierpicie, czemu szkody nie ponosicie, tymczasem wy sami krzywdzicie i szkodę wyrządzacie, i to braciom. Straszne rzeczy się działy. I potem pisze takie słowa, które byśmy się może nie spodziewali, że mogą być do zboru napisane. To, cośmy przeczytali. Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Myślę, że on tego nie pisał jako coś, co do nich nie miało zastosowania. Moglibyśmy powiedzieć, no oni wierzący, przebaczeni, oczyszczeni i tak dalej, usprawiedliwieni. No to owszem, niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą, ale to ich nie dotyczy, no ale myślę, że to jest trochę naciąganie. Do nich pisze, czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą, i co więcej dalej wymienia całą listę. Posłuchajcie, nie łudźcie się. To znaczy, że w ich umysłach było jakieś, no z tego wersetu biorąc, fałszywe przekonanie, że można być grzesznikiem, aktywnym grzesznikiem, bym to powiedział, trwać w czymś takim, jak jest dalej wymienione, i mieć udział w Bożym Królestwie. I dlatego pisze, nie łudźcie się ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. Taką listę napisał. Niedawno słuchałem jakiegoś kazania na ten temat i ten brat mówił, że Paweł, pisząc tą listę, prawdopodobnie miał konkretne nazwiska w swoim umyśle, gdy to wymieniał. Po prostu znał tych ludzi. I nie jest to taka lista teoretyczna, z powietrza wzięta. Nie pisał to po to, żeby ich potępić, tylko po to, żeby mogli się upamiętać i żeby odziedziczyli Królestwo Boże. To jest na pewno cel tego listu. Ja może nie w tym, co dzisiaj będę mówił, nie chciałbym robić dalej jakiegoś studium biblijnego, bardziej podzielić się pewnymi takimi myślami, które mam na sercu, które wynikają oczywiście ze Słowa Bożego też, ale również z życiowego doświadczenia. Jedną z takich podstawowych rzeczy, kiedy człowiek przychodzi do Pana, pierwszy krok jakiś, to jest, jak wiecie, upamiętanie. Z jednej strony to jest coś, co człowiek musi zrobić, gdy Piotr w swoim kazaniu w dniu Pięćdziesiątnicy na pytanie ludzi, co mamy uczynić, odpowiada: upamiętajcie się, nie pozwólcie Bogu, żeby was upamiętał, ale wyraźnie upamiętajcie się, czyli zróbcie jakiś zwrot w swoim myśleniu. Z drugiej strony jest to dzieło Boże i łaska Boża, że w ogóle człowiek może się upamiętać, bo to jest naprawdę cud, że w myślach człowieka może nastąpić taka zmiana. Jeden z takich pięknych przykładów upamiętania, który jest opisany na kartach Nowego Testamentu, to jest w historii syna marnotrawnego. Pamiętacie, gdy był przy tych świniach, głodny, brudny, Bóg musiał go przeprowadzić, to jest przypowieść, ale musiał go przeprowadzić przez takie doświadczenia życiowe, aby możliwe było jego upamiętanie. Jeżeli pamiętacie tą historię, zresztą ja to chyba nieraz wspominałem, to tym głównym jego grzechem było to, że gardził swoim ojcem i jego sposobem na życie. Mówię o tej historii teraz dokładnie. A uważał swój pomysł na życie za lepszy. To jest tło tego, że powiedział ojcu: daj mi część majątności, która mi się tutaj należy. Ja będę lepiej, tego nie mówił, ale tak myślał i taki wydźwięk. Ja będę lepiej wiedział, co z tym zrobić. Tutaj praca, charuwa, porządek i tak dalej, i tak dalej. A przecież można to użyć w znacznie przyjemniejszy sposób. No i przez pierwsze dni mu się chyba wydawało, że to tak jest, ale im dłużej to trwało, to jego używanie tego życia, tym bardziej sprawy się zaczynały komplikować. Aż doszedł do tego momentu, kiedy siedział głodny, kiedy pragnął jeść to, co jadały świnie, a nikt mu nie dawał. Bóg ma możliwość tak zorganizować okoliczności życia ludzi i wszystko, że doprowadzi człowieka do takiej sytuacji, że jego myślenie zacznie trochę mięknąć, trochę się zmieniać. I wreszcie do niego dotarło, że w domu jego ojca jednak jest lepiej, że to, czym on kiedyś gardził, to jest coś znacznie lepszego niż to, co on sobie sam wymyślił, że tam nawet ci zwykli najemnicy, tacy ludzie z zewnątrz, którzy nie urodzili się w tym domu, przyszli tam pracować, mają się 100 razy lepiej niż on, bo mają chleba pod dostatkiem, a on tutaj z głodu ginie. Zmiana myślenia, takie przełączenie w jego umyśle. I zaraz się pojawiło w nim coś takiego: wstanę i pójdę. I powiem ojcu, i powiem, że zgrzeszyłem. I to zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. i właściwie nie mam już żadnego prawa, aby z powrotem korzystać z tego, co kiedyś miałem, ale poproszę, że może ojciec zechce mnie przyjąć jako takiego płatnego najemnika i będzie mi o wiele lepiej. Tu jest, to jest opis taki bardzo plastyczny upamiętania. I może powiem parę historii. Jeden z braci, chyba to Norman Mitten, w swoich kazaniach często takie historie z życia, a miał okazję widzieć sporo takich prawdziwych nawróceń różnych ludzi. I historie, które opowiadał, były bardzo takie budujące. Jedno to było o takiej dziewczynie, która... Ja nie wszystkie szczegóły pamiętam, bo to niektóre dosyć już dawno słuchałem, ale nawróciła się i po jakimś krótkim czasie przyszła do niego z taką kartką i mówi mu coś takiego, że Bóg pokazał mi, czy przypomniał, co ja źle zrobiłam i że powinnam to naprawić. I tam była, ona była dosyć biedna i w związku z tym pomagała sobie tak troszeczkę, no, kradnąc. I zrobiła taką listę, na której były napisane rzeczy z wartością. Chodziła na przykład do kina i kupowała ulgowy bilet, który jej nie przysługiwał. I powiedzmy, była tam tyle razy w kinie i ta różnica między tymi cenami biletów była tam wyszczególniona obok. Była w jakimś sklepie i tam poczęstowała się jakimiś owocami, za które nie zapłaciła. Napisała to obok kwota. I przyszła do niego z taką kartką dosyć długą i mówi mu o tym. On to bardzo pozytywnie odebrał. Taka mu nawet myśl przemknęła, czy by nie dać jej pieniędzy, żeby za to zapłaciła, ale myślę, nie będę Bogu pomagał. Pomodlił się z nią i powiedział jej, że Bóg ci pomoże te rzeczy uregulować. I ona wzięła i nie wiem, czy to z nim nawet chodziła, poszła do jakiegoś sklepu i powiedziała, ukradłam tutaj to i to. Ludzie wszyscy byli bardzo zaskoczeni. Gdzieś tam chyba list napisała i on mówi, że już nie pamiętam, w ciągu jakiegoś czasu, niezbyt długiego, Bóg sprawił, że była w stanie oddać te wszystkie długi. Ona tych pieniędzy nie miała w tym momencie, kiedy do niego przyszła. Musiała w jakiś sposób... No, Bóg musiał sprawić, że dostała coś więcej niż normalnie. Ale takie bardzo fajne świadectwo prawdziwego upamiętania. Bóg uświadomił jej grzech i ona chciała to uporządkować. To jeżeli ktoś nazwie siebie grzesznikiem i nic nie zrobi z tym, co złego zrobił, to nie jest upamiętanie. Może inną historię, taką bardziej... Ktoś tam się nawrócił, przychodzi do tego brata i mówi: ja ileś tam lat temu brałem udział w przestępstwie i czuję, że powinienem coś z tym zrobić. No właściwie chyba pójść na policję. No i on opowiada, że razem poszli na policję. No i ten policjanci byli bardzo zaszokowani, a ten opowiada, że tam, to było już tak rzędu, nie wiem, 5-10 lat temu, brał udział w jakimś przestępstwie, opowiada, co tam zrobił, gdzieś poszukali w kartotekach, okazało się, że rzeczywiście takie przestępstwo byli, ktoś tam z jego wspólników został złapany, osądzony, odsiedział już wyrok, sprawa była dawno zamknięta, także nie musiałby tego robić, ale on, no... On się do Boga nawrócił i musiał coś z tym zrobić. W związku z tym no, policja to tam spisała, zgłosili do sądu. Sąd wyznaczył rozprawę. Ten brat razem z tym oskarżonym poszli na tą rozprawę. Sędzia no, wysłuchał, po czym... Na końcu po tym wszystkim sędzia powiedział coś takiego, że to miejsce byłoby znacznie szczęśliwszym miejscem, to znaczy sąd, gdyby częściej zdarzali się tu ludzie tacy jak ten oskarżony, i skazał go na opiekę jego przyjaciela, to znaczy tego brata, i już go więcej nie chciał karać. Ale pokazuje to po prostu upamiętanie. Ktoś zobaczył, chociaż to przestępstwo było dawne, mógłby powiedzieć: Panie Boże, przebacz, przebaczyłeś mi wszystkie grzechy i tak dalej, ale Bóg jakoś położył mu to na serce, że to jest sprawa do rozwiązania i to i dla niego to było bardzo ważne, bo on świadectwo wydał, on tam musiał powiedzieć, że to Bóg go przekonał o tym, a też dla innych ludzi to było świadectwo, że ta wiara to nie jest jakieś takie, no sobie tam wierzą w jakieś bajki takie czy inne. Jeszcze jedna może historia, która ostatnia z tych, które przez tego brata opowiedziane, to była jakaś ewangelizacja, taka na ulicy. Brat przyjechał skądinąd, zwiastował słowo, rozdawali tam jakieś, nie wiem, jakieś ulotki czy coś i tam był jego numer telefonu. On wrócił do siebie i już nie pamiętam, w tym samym dniu czy następnego dzwoni do niego jakaś kobieta i znaczy szczegółów wszystkich nie pamiętam, ale ogólnie chodziło o to, ona była prostytutką i w czasie, gdy słuchała tego zwiastowania na ulicy, Pan przemówił do jej serca, przeżyła takie osobiste spotkanie z Panem Jezusem, w którym, które przekonało ją z jednej strony o Jego miłości, z drugiej o oczyszczeniu przez nią i ona chyba po prostu no, szczęśliwa odeszła z tego miejsca, po czym dotarło do niej, że ona następnego dnia się musi pojawić w pracy i się przeraziła, bo to było dla niej niemożliwe, dlatego dzwoni do tego brata i mówi, że ona jest teraz czysta, ona nie może. I jakoś prosiła go o pomoc i on przyjechał i chyba pierwszy raz w takim miejscu się znalazł, razem z nią poszli do tego jej szefa i ona tłumaczył mu, że spotkała Pana Jezusa, że on ją oczyścił, ona w tym fachu więcej pracować nie będzie. Tamten coś się zaczął rzucać na tego brata, który z nią przyszedł, co tutaj miesza w jego biznesie. Ta historia tam jeszcze ciekawsza, miała dalsze wątki, ale w tej chwili nieważne. Upamiętanie z takiego, powiedzmy, naszego podwórka. Znam no, różne świadectwa. Jeden z braci, który nawrócił się jako, nie wiem, chyba miał kilkanaście lat. Znaczy, on pochodził z wierzącej rodziny, w zborze się wychował, ale gdzieś musieli pojechać na jakąś konferencję chrześcijańską gdzie indziej i tam Bóg go dotknął. To jedną z pierwszych rzeczy, które zrobił, miał długie włosy, poszedł do mamy i prosił, żeby mu trochę te włosy skróciła. To się może nam wydawać mało istotne, ale długość włosów nie jest jakąś tam rzeczą dla Boga, może najważniejszą. Ale w jego przypadku te długie włosy to były buntem, znaczy wyrazem buntu przeciwko między innymi rodzicom. I ten jego krok, że sam poprosił o ostrzyżenie włosów, był owocem jego upamiętania. No, różne inne rzeczy. Ludzie, gdy spotkali się z Bogiem, musieli coś oddać, musieli coś kogoś przeprosić. Niektórzy musieli zerwać jakieś przyjaźnie i tak dalej, i tak dalej. I Pan Jezus powiedział, że Duch Święty, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Jeżeli człowiek przybliża się do Boga i dostaje się pod wpływ działania Ducha Świętego, to niezmiennie chyba pierwszą rzeczą będzie przekonanie o grzechu. Zobaczenie w innym świetle tego, co się lubiło, w czym się żyło. Może w taki sposób powiem dalej. Gdy patrzę na ludzi w zborach, no wiecie, wychowałem się w takich ewangelicznych, znaczy od dziecka byłem w takich środowiskach ewangelicznych zborów, to różne, że tak powiem, typy ludzi są. No, są i tacy, którzy zupełnie z wyrachowania przychodzą do zboru i absolutnie nie mają zamiaru Bogu swojego życia oddać. Traktują zbór jako no, do różnych swoich celów, ale nie o takich chcę mówić. Natomiast jest cała masa ludzi, którzy przychodzą, którzy są w zborze i spotkali się z Bogiem w taki sposób, że byli w jakiejś sytuacji trudnej, związani grzechem czy skutkami swojego grzechu i modlili się i prosili nawet o przebaczenie i Bóg im pomógł w taki dosyć czasami nawet mocny sposób. Czasami to było uzdrowienie, czasami wyzwolenie z jakiegoś grzechu, który ich niszczył. Ale tak wydaje mi się, że dosyć spora ilość tych ludzi ma jakiś jeden mankament na samym początku swojej drogi. Mianowicie skorzystali z Bożej pomocy, żałowali grzechu, ale nie do końca grzechu jako grzechu, ale na przykład ktoś był pijakiem i to pijaństwo go niszczyło. I on żałował tego swojego pijaństwa, ale tylko w tym zakresie, w jakim ono go zniszczyło, bo ono zniszczyło jego rodzinę i tak dalej. I pozwolił się Bogu wyratować z tego pijaństwa. I Bóg jest bardzo miłosierny i łaskawy, że pomaga takim ludziom. Natomiast mówię o sytuacji, która wydaje mi się jest dosyć typowa. Natomiast człowiek, nie wiem, albo nie usłyszał do końca, albo odrzucił to przekonanie Ducha Świętego o grzechu w ogóle jako takim. Nie tylko o tym grzechu, który go zniszczył, ale też o tym grzechu, który dla niego jest wygodny i przyjemny. I te świadectwa, które przedtem wspomniałem, to było, ci ludzie naprawiali rzeczy, które by nie musieli, bo raz, że nikt o tym nie wiedział, dwa, że im to w żaden sposób nie szkodziło. Wprost przeciwnie, to przyznanie się do tego i naprawianie tego, o, to dopiero był problem, ale byli świadomi tego, że Bóg jest święty, że Bóg nienawidzi grzechu i że ci wszyscy ludzie, czy to złodzieje, czy tam rozpustnicy, czy tacy, czy owacy, Królestwa Bożego nie odziedziczą i dlatego chcieli, mieli to pragnienie, aby zrobić wszystko, aby się od grzechu odciąć, aby być od grzechu wolnymi, aby mieć społeczność z Bogiem. Natomiast jest trochę takich ludzi i czasami mi się wydaje, że w niektórych zborach tych jest większość, którzy no, pokutowali z tych grzechów, które ich niszczyły, natomiast te, które im sprawiają przyjemność, z którymi jest dobrze, to z nimi sobie są. Można by powiedzieć, że częściowo jest to wina ewangelistów, czy tych starszych zborów, którzy czasami takich ludzi przyjęli z otwartymi rękami i zamiast modlić się dalej i poczekać na to, aż w tym upamiętaniu dojdą do końca, aż wyprostują wszystko, co nabroili w swoim życiu, to przyjmują, o, jesteście już dziećmi Bożymi, już wasza przeszłość zakryta i tak dalej, i tak dalej. Pan Jezus umarł za wszystkie nasze grzechy, to jest prawda. Natomiast to, z czego człowiek nie odwrócił się zupełnie, to, z czego nie znienawidził, to, co dalej miłuje, to, czego skutków nie chciał naprawić, czy nie chciał się do nich przyznać, to ofiara Pana Jezusa jest nieskuteczna tutaj w życiu człowieka. I mogę powiedzieć śmiało dalej, że taki człowiek nie może zostać na nowo narodzony, bo Duch Święty nie zamieszka w sercu człowieka, który nie upamiętał się całkowicie ze swojego grzechu. Ja tutaj nie mówię o czymś takim, że no, człowiek jak się nawraca, to miałby wziąć i zrobić sobie teraz listę wszystkich swoich grzechów, bo to jest niemożliwe, żeby ktoś chciał swoje występki tam jakieś spisywać i wspominać. to są, nie wiem, tysiące, może miliony myśli złych, słów złych i tak dalej. Nie o to mi tutaj w ogóle chodzi. To, że ta jedna dziewczyna zrobiła taką listę, to była konkretna rzecz. Jej jakimś grzechem było złodziejstwo i Bóg jej w ten sposób to jakoś podsunął i nie wiem, może to nie była jedyna metoda, którą to mogła załatwić, ale ponieważ tych poszkodowanych było więcej, więc to musiała spisać i jeszcze podsumowała to, żeby wiedziała, jaka kwota jest potrzebna. Nie zachęcam, żeby każdy człowiek robił taką listę jakichś swoich rzeczy. Natomiast wiem jedną rzecz, że na pewno, jeżeli człowiek się zbliża do Boga, to Duch Święty przypomina mu jakąś na ogół jedną, konkretną rzecz. Znaczy, to może być jeden grzech, który się pojawiał tam w różnych wariantach w ciągu życia. To może być coś, co siedzi w jego sercu, co nawet się nie objawiło tak bardzo na zewnątrz. W jakimś sensie są takie rzeczy, które ludzie mają tak w środku i one są czasami takie trudniejsze, bo trudniejsze do zwyciężenia, bo jest ktoś tam, nie wiem, w sercu wszetecznikiem i na przykład na zewnątrz jakiegoś grzechu wielkiego nie zrobił, ale jego myśli w różnych sytuacjach ciągle gdzieś tam wracają do tego i w sumie tylko on o tym wie i to jest, powiem szczerze, to jest trudniejsza sytuacja do załatwienia niż ktoś, kto coś ukradł, bo ukradł, wiadomo, jest to, zanoszę, oddaję, a tutaj czasami potrzeba, jeśli chodzi o takie rzeczy, jakie mówię, które gdzieś człowieka w środku wiążą, trzeba modlitwy, trzeba postu, czasami nie mówię, że wszystko powinno się gdzieś publicznie ogłaszać, bo czasami takie rzeczy są wręcz niebudujące. Zdarza się, że człowiek potrzebuje pomocy kogoś drugiego. Dobrze jest poszukać sobie, jeżeli ktoś ma męża czy żonę wierzącą, z taką osobą porozmawiać i wspólnie się modlić. Jeżeli nie, znaleźć jakiegoś zaufanego brata czy siostrę i powiedzieć o takim problemie i modlić się wspólnie. W liście Jakuba jest nawet napisane o tym, aby wyznawać grzechy jedni drugim. Ja myślę, że tu nie chodzi o to, że ja mam dzisiaj przyjść i powiedzieć, spotykam się z bratem i tutaj, wczoraj to tam powiedziałem jakieś jedno słowo złe do żony, a tutaj zrobiłem to czy tamto. Tu myślę, że chodzi o grzechy jakieś takie, które są naszym problemem i które do nas wracają, aby zyskać zwycięstwo nad nimi. Muszę powiedzieć, że jak przez wiele lat bywam w społecznościach, słucham różnych tam kazań, świadectw i tak dalej, kilka razy w ogóle przypominam sobie, że ktoś wspomniał gdzieś o takim osiągnięciu zwycięstwa nad jakimś wewnętrznym grzechem, o modlitwie i poście, aby otrzymać zwycięstwo nad czymś, co wewnątrz. Ale jeżeli człowiek jest absolutnie przekonany, że coś jest złe w jego sercu i modli się o to, to już jest, tak powiem, na zupełnie dobrej drodze. Mówiłem o tym, że po prostu wielu ludzi na samym początku swojej drogi ma jakiś feler. Jeden z braci gdzieś powiedział coś takiego, że on sporo ochrzcił, że mówi, ja chrzczę ludzi na ogół nie na podstawie ich wyznania wiary, ale na podstawie owocu ich upamiętania. Rozumiecie? Ja nie mówię, że to jest jakaś super dobra metoda, natomiast jeśli chodzi o społeczność, o ludzi, którzy są na miejscu, którzy się znają, którzy wokół siebie żyją, to myślę, że to jest ważny element. Ten człowiek taką historię, może śmieszną trochę, ale wspomina kiedyś jakiś młody chłopak ze zboru, w którym on jako pastor chyba funkcjonował, przyjechał do niego na motorze i mówi pastorze, ja bym się chciał ochrzcić. On go pyta, czy wie, co to jest chrzest w ogóle i tak dalej. Ten był już na chrzcie, coś tam wiedział. I ten brat mu mówi, to ja cię poproszę o jedno. Wróć do domu i spytaj Pana Jezusa, co się Jemu nie podoba w twoim życiu. No i odjechał. Za parę tygodni przyjeżdża z powrotem. No i ten się pyta, no modliłeś się? No tak. I co Pan Jezus, znaczy co odebrałeś, że masz zmienić w swoim życiu? On powiedział, że mam nie obgryzać paznokci. Śmieszna może trochę rzecz, ale ten brat odebrał to jako autentyczną rzecz. To był drobiazg może, nie wiem, może nie najistotniejszy w życiu tego człowieka. Natomiast to było no, dziecko prawdopodobnie, więc modlił się, coś takiego odebrał i wiedział, że powinien swoje życie temu podporządkować. I ten mówił, znaczy powiedział mu tak, dobrze, ochrzcimy cię. I dalej mówi, i ten człowiek idzie za Panem. Rozumiecie, to... Możemy się śmiać z tego, ale taka drobna rzecz, jak w jego przypadku obgryzanie paznokci, on widocznie nie miał jakichś poważnych problemów, ale to posłuchał i to było świadectwo tego, że poważnie traktuje i że inne rzeczy też będzie poważnie traktował. Jeżeli zaczęliśmy nasze chrześcijańskie życie co zrobić, tak? Nie upamiętałem się do końca, no ale to na ile się upamiętałem, to mi Bóg przebaczył. I jakieś błogosławieństwo Boże było nad moim życiem. Prowadził mnie dalej, ochrzciłem się, jestem traktowany jako dziecko Boże. A potem okazują się sytuacje, że no coś wychodzi w moim życiu, jakiś problem. I co teraz? Chciałbym bardzo gorąco zachęcić wszystkich. Nie traktujcie nigdy tego, jak to w niektórych zborach robią. Ty już jesteś nawrócony, ty już jesteś wierzący, ty już nie wracaj do swojej przeszłości i tak dalej. Jeżeli jest w moim sercu coś, co mi Duch Święty przypomina, to należy z tym coś zrobić. To może być bardzo... Z różnymi rzeczami różnie się robi. Niektóre trzeba po prostu kogoś przeprosić. Z innych trzeba coś oddać. Wiecie, ja mam opinię takiego człowieka dosyć ułożonego. Jakichś wielkich takich złych rzeczy na zewnątrz nie zrobiłem, ale muszę powiedzieć, że miałem sytuację, kiedy musiałem pójść do jakiegoś brata, bo mi coś ciążyło i wyznać jakieś rzeczy, o których wierzący ludzie nie wiedzieli. I wtedy, kiedy to powiedziałem, kiedy razem żeśmy się pomodlili, mogłem przyjąć Boże przebaczenie za to. Musiałem niektórym osobom powiedzieć przepraszam. Była sytuacja, kiedy ktoś był dalej, więc usiadłem i napisałem list. I napisałem to i to zrobiłem i to było złe. Przepraszam, więcej nic z takim czymś nie chcę mieć wspólnego. Były sytuacje, kiedy musiałem wziąć i coś oddać, co nie powinno być moją własnością. No różne rzeczy mi się zdarzyły w życiu. I muszę powiedzieć, że to nie dlatego to robiłem, że mi ktoś kazał, bo o tych wszystkich rzeczach chyba na ogół, przynajmniej ci ludzie, którzy ze mną byli, nie wiedzieli. Natomiast ja chciałem mieć społeczność z Bogiem i wiecie, Bóg kładzie palec na czymś tam. Nie da się uciec od tego. Jeżeli to zignorujemy, powiemy, no Panie Boże, ja takimi rzeczami nie chcę się zajmować, ja wolę Tobie służyć, tu błogosław to, błogosław tamto, bo są tacy ludzie, którzy swoją służbą, taką w cudzysłowie dla Boga, bo ona nie może być dla Boga, przykrywają po prostu swój grzech. To jest takie, nie wiem, może trochę katolickie myślenie, nie? Ilość dobrych uczynków przeważy te złe i będzie wszystko w porządku. Nie ma nic takiego. Także jeżeli ktoś no, gdzieś na początku czegoś nie załatwił, coś zostawił, to ta możliwość zawsze jest. I bądźmy świadomi jednej rzeczy, że jeżeli Bóg do nas coś mówi i o czymś nas przekonuje, jeśli chodzi o nasz grzech, to każdy sam w sobie jest świadomy tego. To jest takie spokojne i takie zawsze to samo. Jeżeli znajdziesz się w odpowiednich okolicznościach, to się to przypomni. Ja, wiecie, też trochę, znaczy, zdarzało mi się, że czułem, że powinienem komuś coś powiedzieć odnośnie jego sytuacji, jego problemów, co jest dla Boga jego grzechem, czy co powinien zrobić. I no, jeden z takich obserwacji to jest to, że w większości przypadków ludzie tego nie chcieli przyjąć, a wręcz przeciwnie, traktowali, że to ja jestem nie w porządku, bo im niepokój przynoszę i oskarżenia i tak dalej. Po jednym kazaniu jeden człowiek wyszedł w ogóle zdenerwowany, po czym wrócił i powiedział, że takich rzeczy to on dawno nie słyszał, bo to wszystko go oskarża i no i tak dalej. Są osoby, które pamiętam, co kiedyś powiedziałem i wiem, że gdybym dzisiaj przyszedł i to samo powiedział, to dalej tej sprawy nie załatwili i dalej ich sumienie byłoby poruszone i no, wiem, jaka byłaby reakcja. Jeżeli Bóg nam coś pokazuje, pamiętajmy, nie łudźmy się, niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą. Jeżeli pomimo całej mojej wiary, mojej wysłuchanych modlitw, mojego służenia Bogu i wielu innych rzeczy, które dobrze zrobiłem, jeżeli gdzieś w sercu pozwalam, że będę chował jakąś z tych rzeczy, czy to chciwość, czy rozpustę, czy cudzołóstwo, czy cokolwiek innego, to jest napisane, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą. Musimy się upamiętać stuprocentowo i do końca. I co jeszcze może chciałem powiedzieć? Ponieważ są ludzie, którzy mają takie trochę może nadwrażliwe sumienia, przy okazji muszę o tym wspomnieć, diabeł to czasami wykorzystuje, to znaczy ktoś zrobił wprawdzie coś złego, no bo kto nie zrobił, upamiętał się z tego, wycofał, a jakieś myśli takie, no zrobiłeś, takie potępiające. Chciałem bardzo wyraźnie powiedzieć, że to, co Duch Święty nas przekonuje o grzechu, a to, co jest takim diabelskim oskarżeniem, to się bardzo różni. Pan Jezus przez swojego Ducha przychodzi jako lekarz. Rozumiecie? Problem jest taki, ale w tym określeniu, że problem jest taki, właściwie już jest rozwiązanie, bo jak tylko człowiek uzna to, to jest wolny, to spada ciężar winy, a w dalszej, przynajmniej kolejności, patrzy, że jest wolny, że nie musi dalej w tym trwać, nie musi do tego wracać, nie musi tego robić. Natomiast diabeł, gdy oskarża, to jest po to, aby zniszczyć, aby pognębić, aby człowiek, no, aby go zabić. No. Także musimy też każdy osobiście w swoim życiu nauczyć się troszeczkę rozróżniać te dwie rzeczy. Te przekonanie o grzechu, które przychodzi od Pana, które gdzieś tam, tak jak czytaliśmy to rozdział z Księgi Ozeasza, pamiętacie, całkowita dezaprobata co do grzechu, a jednak w tym wszystkim była nadzieja, nie nadzieja, że tam jakoś się uda, ale nadzieja, że będzie upamiętanie i że Bóg może naprawić, jeżeli człowiek zechce z Nim współpracować. Natomiast w przypadku diabła to takie nękanie, takie zrobiłeś, takie beznadziejne. Jeżeli ktoś przeżywa takie potępienie od diabła, to wam powiem, jaki jest objaw. Jeżeli posłucha tego i, już tak powiem, powtórzy to, tak, jestem grzesznikiem, tak, to zrobiłem źle, to skutkiem tego będzie jeszcze większe przygnębienie i jeszcze większe oskarżenie. Po tym można poznać, że źródłem tego jakby przekonania o grzechu jest diabeł. Natomiast jeżeli ktoś przyjmie to, co Pan mówi, o jego grzechu, uzna, że jest grzesznikiem, zrobi jakiś krok w kierunku porządku z tym, to będzie wolny, będzie świadomy Bożej łaski, Bożego przebaczenia. Jeżeli ktoś jest troszkę dłużej wierzący, to w zasadzie tonie, jeżeli można tak powiedzieć, duchowym tonie tego głosu rozpoznaje, czy to jest ten diabelski, nękający, potępiający głos oskarżyciela, czy to jest głos Pana, który jest lekarzem, który zbawia, który chce nas oczyścić. Oczywiście oprócz tego, że człowiek mógł, że tak powiem, na początku swojego życia z Bogiem źle wystartować, to znaczy nie załatwić sprawy do końca, coś sobie gdzieś tam schować, to jest jeszcze jedna możliwość, że zaczął dobrze. Wszystko, co mu było wiadome, oddał Bogu, to, co należało uporządkować, uporządkował. Natomiast później w życiu przychodzą sytuacje, przychodzą pokusy i może się zdarzyć, że ktoś upadnie. No to wiecie po prostu, jak ktoś upadł, to należy wstać i iść dalej. Kiedyś ktoś z braci tak to przedstawił, że jest sporo chrześcijan, którzy dobrze zaczęli, a potem, gdy się przewrócili, zamiast wstać i iść dalej, to myślą o tym, że trzeba by zacząć jeszcze raz i próbują wrócić do samego początku. Chodziło o to, że nie wszystko trzeba zaczynać od nowa. Jeżeli po drodze upadłem w czymś, zostałem... Czasami człowiek zostanie zwiedziony, wprowadzony w błąd. Czasami po prostu okazują się jakieś jego słabości, o których nawet nie wiedział wcześniej. I to spowodowało, że zgrzeszył, że zrobił coś złego, że powiedział coś złego. No, jest napisane w liście Jana, to wam pisze, abyście nie grzeszyli. Ale gdyby ktoś zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca Jezusa, który jest sprawiedliwy, on ci jest ubłaganiem za grzechy nasze. Wtedy po prostu przyjść, oczywiście jeżeli jest jakieś skutki, to poniosło, trzeba naprawić, trzeba czasami przeprosić. Brat Bernard, który tutaj kiedyś był, opowiadał kiedyś, że w zborze zaproponował tam, żeby jakieś małżeństwo się zajęło młodzieżą. No i jakoś to wszyscy przyjęli, a okazało się po jakimś czasie problemy w młodzieży, problemy w zborze. On się modlił i doszedł do tego, że to był jego błąd. Ci ludzie w ogóle się do tego nie nadawali. I on mówi, stanął przed zborem i powiedział, że on jest za to odpowiedzialny, on zrobił błąd. To jest powodem wielu problemów, które zbór dotknęły od tego czasu. Przeprasza, ci ludzie też zrozumieli, wycofali się z tego. Rozumiecie, wyraźne, było źle, to jest, nazywamy to złe, wycofujemy się z tego i idziemy dalej. Ale nigdy nie lekceważmy grzechu. Czasami lepiej być taki troszeczkę bardziej przewrażliwiony niż taki za mało wrażliwy. Kiedyś w jakimś gronie byli ludzie, którzy poświęcili swój czas tak w służbie pełnoetatowo. Niektórzy jakieś pieniądze ze strony zboru dostawali. I kiedyś jakiś brat mówił kazanie o chciwości i po tym kazaniu jeden z tych braci powiedział, że on rezygnuje z tego uposażenia, które dostawał, bo po prostu boi się, żeby jego serce nie było chciwe. I był przez to biedniejszy. Bóg dał mu coś tam, że miał z czego żyć, ale czasami lepiej dalej. Przypomniała mi się jeszcze jedna taka historia, którą za młody wiele razy słyszałem. Był człowiek, który miał jakieś rzeczy do przewiezienia. W tamtych czasach nie było chyba samochodów jeszcze i normalnie się to odbywało, że był ktoś, kto miał konie, wóz i w ten sposób się No i ten idzie do jakiegoś woźnicy i mówi mu: proszę pana, ja mam coś do przewiezienia. Chciałem tylko pana spytać, jak pan jedzie i wiezie jakiś towar, a na drodze jest dziura, to jak pan, że tak powiem, się zachowuje? Mówi: o, ja jestem takim dobrym woźnicą, ja pół centymetra od dziury, przejedziemy szybciutko. I idzie do drugiego, drugi to, no jak jest taka dziura, to tak z pół metra bezpiecznie i jedziemy. Idzie do trzeciego, pyta go, jak to w takim przypadku postąpi. On mówi: o, jak jest dziura, to ja jak najdalej się da od tej dziury. I ten człowiek wybrał tego trzeciego woźnicę, bo wydawało mu się, że najpewniej będzie ten towar przewieźć przy pomocy tego trzeciego. Ta ilustracja dotyczyła tego, jak to jest z grzechem. Są niektórzy ludzie, którzy tak przy samej granicy, tak? Ile można zrobić, żeby to jeszcze nie było źle? Ale są tacy, którzy jak najdalej. Jak najdalej. Ja nie mówię o trudnych sytuacjach, w których, wiecie, zdarzają się sytuacje takie, że no, więzienia, jakieś tam śledztwa, czasami trzeba zamilczeć, żeby tam kogoś nie wydać i tak dalej. Znaczy, są sytuacje takie, takie na pograniczu gdzieś jakiegoś tam przemilczenia, kłamstwa, ale to wtedy patrzymy na Boga, na jego sprawy. Ja mówię teraz o normalnym takim życiu, jak najdalej od zła. Jeżeli Pan Jezus powiedział, jeżeli ręka czy tam oko cię gorszy, to wyrzucić. Jeżeli jakaś sprawa jest dla mnie wątpliwa, nie mieć z tym najlepiej nic do czynienia. Przypomina mi się świadectwo brata, który opowiadał, jak to za młodu bardzo muzykę taką świecką słuchał. Miał pieniądze i połowę wypłaty potrafił pójść i wydać na płyty z nagraniami. To było w czasach, kiedy tych płyt normalnie nie było w sklepach, tylko to gdzieś tam na targu były sprowadzane, przemycane gdzieś tam z zachodu. I potem, on już ich nie słuchał potem, jak był wierzący, ale raz za czas mu coś się tam przypominało i tak jakby Bóg to dotykał tego miejsca. I zrozumiał, że powinien to jakoś pozbyć się, ale się zastanawiał jak, i tak, a wyrzuci, a potem a szkoda. A tak. No i trwało to dosyć długo i wreszcie opowiadał, jak w końcu kiedyś tak już był udręczony tym problemem, że wziął chyba w nocy wszystkie te płyty, zgarnął z półki, wsadził jakąś reklamówkę, wyszedł, wysypał do śmietnika i sprawa się skończyła. Nie mieć z tym nic wspólnego. Ta muzyka, nawiasem mówiąc, miała zły wpływ duchowy na niego. To stąd cały problem. Jak najdalej od niektórych rzeczy. Jest oczywiście coś takiego, że są rzeczy, które dla jednej osoby nic nie znaczą. No powiedzmy, nie wiem, gdybyście, nie wiem jak chcieli, znaczy, mnie zachęcić do palenia papierosów, to będzie daremne, bo mam taki, że tak powiem, taki dym jest dla mnie takim czymś no, wstrętnym, że nie jest to dla mnie żadną pokusą. Natomiast wiem, że są ludzie, którzy na przykład palili i dla których ten zapach dymu może być pokusą, żeby znowu zapalić. Na przykład tak samo z alkoholem, czy tam słyszałem świadectwo osoby, która kiedyś była w takich jakichś barach i tak dalej, a potem po nawróceniu już tam nie zachodziła, ale kiedyś przechodziła obok, to ją tam wydawało się, że coś zaczynają tam wciągać. No, ja takiej pokusy nie mam, bo dla mnie taki bar jest miejscem, z którego w naturalny sposób po prostu uciekam, nie? Tam jest hałas, tam jest smród, tam to mi w żaden sposób nie tam nie pociąga. Mówię to, chodzi o to, że dla jednych jedne rzeczy są problemem, dla innych inne rzeczy są problemem i w związku z tym nie osądzajmy innych według siebie, a też miejmy wzgląd na innych, to znaczy nie róbmy pewnych rzeczy, które mogą dla kogoś drugiego być powodem do pokusy czy do zgorszenia. chciałbym to zakończyć po prostu takim wezwaniem do tego, abyśmy trwali w pokucie. Jeżeli pokutowaliśmy kiedyś przed Panem, znaczy pokuta, upamiętanie to jest to samo, nie katolickie takie pojęcie o pokucie to jest, że coś człowiek zrobił, a teraz zrobi jakąś drugą rzecz, która to zrównoważy. Nie ma czegoś takiego. Jedyną rzeczą, która zrównoważy winę naszych grzechów, jest ofiara Pana Jezusa. I w tym sensie tu nie możemy nic zrobić. Żadne nasze dobre rzeczy, powinniśmy je robić, ale one nie mają żadnej mocy, aby anulować coś z tego, cośmy nabroili. Ale chodzi o to, abyśmy, jeżeli pokutowaliśmy kiedyś naprawdę, to czy upamiętaliśmy się, żebyśmy dalej byli w tym stanie upamiętania, żeby nie popaść w stan przeciwny. To jest takiej pychy, że no Bóg mi nie będzie mówił, co jest dobre, a co jest złe. Jeżeli Pan na coś nam rękę kiedyś położył, swój palec położył, powinniśmy z tym coś zrobić. Jeżeli tego nie zrobimy, to będzie się ciągło tak dosyć długo. Jeden brat Ron, który był niedawno w Warszawie, wspomniał o czymś takim, że usługiwał w jakimś afrykańskim zborze i mówi, nietypowa sytuacja, bo on normalnie ma takie wykłady, takie nauczające, biblijne, a tym razem miał, Bóg dał mu taką ewangelizacyjną usługę z wzywaniem ludzi do przodu, z modlitwą o nich. Trochę był zdziwiony. Mówi, po nabożeństwie podeszła do niego stara kobieta i przez swojego syna jako tłumacza opowiadała mu, że 50 lat temu w tym samym miejscu byli jacyś misjonarze z Ameryki i było nabożeństwo i oni mówili, czytali te same wersety z Biblii, które on dzisiaj czytał i mówili te same rzeczy, które on dzisiaj mówił. Komentarz brata Rona był taki, Bóg coś mówi, człowiek powie nie, potrafi minąć długo czas, dużo czasu. I jeżeli przyjdzie Bóg znowu, to powie dokładnie tą samą rzecz. Nie da się zrobić żadnego kroku dalej bez odpowiedzenia na tamto. Jest to bardzo smutne świadectwo o tym zborze, bo to wygląda na to, że ten zbór przez 50 lat trwał w jakichś rzeczach, z których nie chcieli pokutować za tego pierwszego zwiastowania. I po 50 latach, czyli przynajmniej jedno pokolenie, właściwie ponad jedno pokolenie przeminęło, słowo przyszło dokładnie to samo. I tak samo w życiu każdego człowieka indywidualnie. Jeżeli Bóg coś na coś no, palcem wskazał, jeżeli tego nie zrobimy, to Bóg przestanie do nas mówić. A jeżeli się odezwę, to choćby to było 50 lat później, dokładnie na tą samą rzecz wskażę palcem. Z tym, że z naszej strony 50 lat życia stracone, bo nie posuniemy się ani krok do przodu, bo to się nie da po prostu. Znaczy można się posunąć w różnych dziedzinach takich jakichś tam ludzkich, ale w społeczności z Bogiem, w Jego działaniu to się nic nie posunie. Nie zachęcam do tego, żeby robić samemu takie wymyślania, to znaczy, wiecie, no jak moje życie, a czytałem taką książkę kiedyś, gdzie ktoś tam taką listę zrobił, no i weź, usiądź teraz i próbuj wypisywać swoje grzechy. Nie wiem, może w przypadku niektórych ludzi to ma jakiś sens, ale raczej bym nie zachęcał do tego. Natomiast znacznie bardziej zachęcam do takiej prostej modlitwy. Panie, pokaż mi, jeśli muszę z czegoś się upamiętać. Bo my, gdy będziemy robić, to może się okazać lista 200 rzeczy, których nie jesteśmy w stanie ani sobie dobrze przypomnieć, ani objąć. Natomiast gdy Bóg przyjdzie i pokaże coś, to jest na ogół jedna rzecz, ta najważniejsza, to co jest jakimś źródłem innych problemów. I wtedy, jeżeli Jemu powiemy tak, jeżeli zrobimy jakiś krok upamiętania, czasami to są trudne rzeczy, jeżeli trzeba komuś, w czyichś oczach byliśmy tacy, no, tacy dobrzy chrześcijanie, powiedzieć jakąś rzecz, która nas no, zrobi zwykłymi grzesznikami. Jeżeli do takiej rzeczy nas Bóg poprowadzi, to wtedy nie wycofujmy się. nie róbmy tak, znaczy niczego tak bardzo, jakby to powiedzieć, głupio, bo są czasami na przykład tacy ludzie, no, pastorzy czy coś, którzy uważam nadużywają swojego stanowiska tutaj, wzywając ludzi tam do publicznego na przykład wyznawania grzechów, czy wysłuchując ich grzechu i powtarzając to innym. Absolutnie nie o to chodzi, aby Bóg Bogu nie zależy na tym, żeby nas poniżyć, żeby nas zawstydzić, żeby wszystko zniszczyć. A poza tym, kim są inni ludzie, żeby mieli tego słuchać? Tylko w wyjątkowych wypadkach, kiedy rzeczywiście potrzeba. Dlatego moja rada dla wszystkich nas, nawet dla tych, którzy no, bardzo dobrze żyją, bądźmy gotowi prosić Boga o to, żeby pokazał nam, jeśli coś jest. A gdy Bóg pokaże, to zróbmy z tym coś. Choćby nie wiem, ile to nas miało kosztować. Jeżeli ktoś nie jest gotowy zmienić wszystkiego w swoim życiu, zrezygnować z każdej rzeczy, to właściwie jeszcze nie zaczął i za Bogiem. Amen.